Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
To rocznica, o której sporo mówimy na antenie Radio Campus. 150 lat temu na świat przyszła Maria Skłodowska-Curie. W ostatnich dniach sporo mówiliśmy o wydarzeniach rocznicowych, m.in. o trzydniowej konferencji, którą mogliśmy obserwować na trzech uczelniach w Warszawie. Poświęcone to wydarzenie było życiu, twórczości Marii Skłodowskiej-Curie, jej badaniom, a także temu, jak jej postać mogła i może dalej inspirować naukowców w całym kraju i na świecie. Piotr Topuliński, dzień dobry. Dziś rozmawiać będziemy o życiu Marii Skłodowskiej-Curie i jej związkach z Warszawą, z Polską i z uczelniami w całej Europie. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, m.in. były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności Fizyk, związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie z Maćkiem Kwiekiem będziemy dzisiaj rozmawiali o fenomenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. Zaczniemy jednak od jej związków z Warszawą. Choć, jak zauważa nasz dzisiejszy ekspert, Warszawa nie jest chyba najlepszym miejscem do poznawania Marii Skłodowskiej-Curie od strony naukowej. To dlatego, że badaczka nigdy tutaj nie pracowała.
Ona się urodziła, chodziła do szkoły tutaj, zdobyła bardzo mocne podstawy merytoryczne, nie tylko w gimnazjum, ale przede wszystkim w pracowniach chemicznej i fizycznej Muzeum Rolnictwa i Przemysłu, które wtedy istniało na krakowskim Przedmieściu, niedaleko Kościoła Świętej Anny. To była prywatna taka instytucja. Dostała wobec tego stamtąd bardzo dobre przygotowanie, osiągnęła bardzo dobre przygotowanie do dalszych prac. Pojechała do Paryża, żeby studiować na Sorbonie. Wtedy oczywiście nie było takich warunków w zaborze rosyjskim, ale w ogóle nawet i w Galicji także kobiet nie przyjmowano na studia jeszcze, na studia ścisłe. No i tam, jak wiadomo, rozpoczęła, po pierwsze bardzo dobre wyniki osiągnęła w studiach, poznała przyszłego swojego męża, Piotra Curie, no i wyszła za niego za mąż i tam rozpoczęła działalność naukową. I cała jej działalność naukowa była związana z Paryżem.
Jakie były związki Marii Skłodowskiej-Curie z Uniwersytetem Warszawskim? W październiku 1921 roku przyjechała na inaugurację roku akademickiego, a dwa lata wcześniej odmówiła objęcia katedry fizyki eksperymentalnej. Dlaczego?
Trzeba widzieć to wszystko w kontekście. Rzeczywiście w 1919 roku dostała list od ówczesnego ministra Jana Łukasiewicza, zresztą wybitnego uczonego, który ją zapraszał bardzo uprzejmie do objęcia katedry fizyki eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim, który był jeszcze w stanie tworzenia się tak naprawdę. I Maria Skłodowska-Curie odmówiła. Uznała, że nie może przyjąć tego. Powody były chyba dwa. Jak sądzę, bo nie wyjaśniała nigdy tego na piśmie. Mianowicie pierwszy powód był taki, że wtedy, to był rok 1919, była już bardzo silnie związana z Paryżem, z Francją w ogóle. O tym świadczy chociażby taki drobny fakt, że na początku, w pierwszych latach, pierwszej dekadzie XX wieku, bardzo dbała o to, żeby wszędzie podpisywać się pełnym nazwiskiem Maria Skłodowska-Curie, zresztą w polskim szyku, prawda, że najpierw nazwisko panieńskie, a potem nazwisko męża. A gdzieś w okolicach I wojny światowej ten zwyczaj już opuściła i od tej pory zaczęła się podpisywać Maria Curie, co widać zresztą, są zachowane jej listy, prawda, i można zobaczyć, jak się podpisywała. Uznała wtedy, i to było chyba, znaczy było oczywiście już kilka lat po śmierci jej małżonka, ale wtedy, kiedy mianowana została dyrektorką Instytutu Radowego budowanego w Paryżu, to był też wielki ewenement, pierwsza kobieta dyrektorka takiego wielkiego instytutu, uznała, że jednak ma pewien dług wdzięczności wobec swojej przybranej ojczyzny i po drugie, że nie może nagle powiedzieć przy tym świeżo wybudowanym dla niej instytucie, że nie, ja jadę do Warszawy. To był pierwszy powód. A drugi powód to chyba była jej mądrość życiowa, bo ona zdawała sobie sprawę, że w Paryżu, w tym Instytucie Radowym, ma doskonałe warunki do pracy, a w Warszawie jest pustka. Tak by rzeczywiście było. Nie przewidziała tego, że w II Rzeczpospolitej rząd nie będzie się w ogóle troszczył o badania naukowe i że te wszystkie uczelnie były zawsze niedofinansowane, ledwo wiązały koniec z końcem, nie było środków na badania naukowe, na przyrządy i tak dalej. To wyglądało bardzo, bardzo źle. I wobec tego ona, gdyby przyjechała do Warszawy, no straciłaby warsztat pracy i nie wiadomo, co by było. Bo wtedy oczywiście, kiedy ona odmówiła, został zaproszony Stefan Pieńkowski, który zaczął rozwijać ten ośrodek fizyki na Chorzej, bo on dostał tę katedrę fizyki eksperymentalnej, ale zrobił to za pieniądze amerykańskie, dlatego że dostał 50 tysięcy dolarów od Fundacji Rockefellera, a 50 tysięcy dolarów to było mniej więcej 100 razy więcej niż budżet wszystkich instytutów fizyki w Polsce wtedy. Ale nie wiadomo, czy Marii Skłodowskiej-Curie by się to udało. W związku z tym odmówiła. Natomiast próbowała oddziaływać na to, co się dzieje w Polsce, w fizyce, w chemii, zdalnie, swoim autorytetem. Na przykład zgodziła się pełnić zdalnie kierownictwo pracowni radiologicznej, takiej prywatnej placówki naukowej, założonej w 1913 roku, zresztą z funduszy prywatnych. Ta pracownia radiologiczna należała do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, też prywatnego czasopisma, no i była jedyna zresztą instytucja zajmująca się fizyką jądrową wtedy, promieniotwórczością i fizyką jądrową. Instytucja ta była, jak powiedziałem, instytucją prywatną, finansowaną wyłącznie z darów, z różnych zapisów i tak dalej, i zawsze ledwo wiązała koniec z końcem. Także na przykład kierownik faktyczny, czyli zastępca Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Ludwik Wittgenstein, pracował jako wolontariusz, nie brał pensji, nie miał asystentów w ogóle. To wszystko działało na zasadzie dobrej woli i wielkich zainteresowań. A Maria Skłodowska-Curie zdalnie tylko próbowała naciskać, wywierać wpływ, żeby jednak wspierać naukę i tak dalej, i tak dalej. Doprowadziła do tego, myślę, swoją perswazją, że w Warszawie zaczęto budować Instytut Radowy, także tutaj niedaleko zresztą stąd, w tej chwili znajduje się na Wawelskiej. No to była dość duża sprawa, przyjechała na inaugurację tego Instytutu Radowego, ale swoją przyszłość wiązała z Francją.
Do naszej rozmowy powrócimy za kilka minut. Porozmawiamy m.in. o roli Marii Skłodowskiej-Curie w męskim świecie nauki na początku XX wieku. Tu Radio Campus, rozmawiamy o Marii Skłodowskiej-Curie, jej odkryciom, które teraz być może weźmiemy na kilka minut pod lupę i zadamy pytanie, na czym polega fenomen jej odkryć. To jest sprawa zarówno prosta, jak i skomplikowana, tłumaczy nasz dzisiejszy ekspert, fizyk, profesor Andrzej Kajetan Wróblewski.
Promieniotwórczość została odkryta wcześniej. Henri Becquerel, uczony francuski, odkrył przypadkiem zresztą zupełnie promieniotwórczość, ale nie był on fizykiem dużego kalibru i wobec tego w dalszych badaniach popełnił bardzo wiele błędów eksperymentalnych. Znaczy źle interpretował wyniki swoich eksperymentów. To spowodowało, że uznano, iż promieniotwórczość to nie jest nic ciekawego. Że to jest taki rodzaj światła, no wprawdzie oczy nasze go nie widzą, ale że to zachowuje się tak jak normalna fala świetlna, fala elektromagnetyczna. I przez 2 lata po odkryciu Becquerela nic się nie działo. To było po prostu puste pole, leżące od Bogiem. A Maria Skłodowska-Curie wtedy uznała, że musi zastanowić się nad jakimś doborem materiałów do swojej pracy doktorskiej. Pomyślała sobie, no jest to promieniotwórczość, wszyscy twierdzą, że tam nic ciekawego nie ma, a ja się tym spróbuję zająć. To napisała w swojej autobiografii zresztą później. To jest sprawa początku. Ale teraz problem polega na tym, że ja zawsze to mówię, wielkie odkrycia są robione przez wielkich uczonych, dlatego że oni zadają proste pytania, bardzo proste pytania. Maria Skłodowska-Curie słynęła z tego, że umiała znajdować takie proste pytania, na które szukała odpowiedzi. I pierwszym pytaniem, które sobie zadała, trywialne byśmy powiedzieli, dzisiaj każde dziecko by to prawie wymyśliło, a wtedy nie, nikt nie wymyślił tego, czy promieniowanie uranu, bo to był ten pierwiastek, gdzie Becquerel zauważył te dziwne promieniowanie, czy to promieniowanie jest proporcjonalne do zawartości uranu w różnych minerałach zawierających uran. To bardzo prosto, prawda? Czy tam, gdzie jest więcej uranu w tym minerale, jest większe promieniowanie, czy to nie? Pytanie trywialnie proste, można powiedzieć. Więc ona zebrała wszystkie możliwe minerały zawierające uran, ale ich było sporo wtedy, i zaczęła mierzyć, po prostu zwyczajnie mierzyć. A porównując to z tym, co było wiadomo o składzie chemicznym, no i stwierdziła, że na ogół tak, że rzeczywiście im więcej uranu jest w minerale, tym jest większe promieniowanie. Ale są 2 wyjątki. blenda smolista, taki właśnie jeden z minerałów zawierających uran, promieniuje znacznie więcej niż sam uran. Niż sam uran w ogóle, mimo że tego uranu tam było kilkanaście procent tylko w tym pierwiastku, według ówczesnej znajomości. No i wtedy wysunęła niezwykle śmiałą hipotezę, że tam musi być jakiś nieznany pierwiastek poza uranem, który daje ten wielki efekt. No i to był początek. Proste pytanie, bardzo proste pytanie i od razu początek rewolucji w tej dziedzinie, dlatego że okazało się, że istotnie, no to zajęło parę miesięcy później pracy, zresztą Piotr Curie, wtedy jej małżonek włączył się do tego, chociaż przedtem się w ogóle zajmował czym innym, magnetyzmem się zajmował, włączył się do tego, wspólnie próbowali ten pierwiastek zidentyfikować, pomogła tutaj świetna znajomość chemii analitycznej, zdobyta w Warszawie zresztą przez Marię, no i rzeczywiście okazało się, że ten pierwiastek jest. I ten pierwiastek nazwano polonem. Potem okazało się, że jest tam naprawdę drugi pierwiastek, nazwano go radem. No i te dwa pierwiastki, polon i rad, to są odkrycia już Marii Skłodowskiej-Curie. Ale ja tak sobie zawsze mówię, nawet kilka razy to powtarzałem w takich różnych rozmowach i wywiadach, że gdyby ktoś w tej chwili złożył wniosek do jakiejś agencji dającej pieniądze na badania, że on chce zbadać, czy natężenie promieniowania jest proporcjonalne do zawartości danego materiału, to wniosek by został odrzucony. No oczywiście, że tak, prawda? Im więcej jest materiału, będzie większe promieniowanie. I wniosek byłby odrzucony. No wtedy na szczęście tych jeszcze agencji nie było, które tak się zachowywały, jak dzisiaj się zachowują. I Maria Skłodowska-Curie mogła to zrobić. Zresztą później zadała jeszcze parę innych, podobnie prostych pytań, które doprowadziły ją do wielu innych odkryć, ale to było to najważniejsze. To było to najważniejsze. Odkrycie polonu i radu. I jak powiedziałem, od tego zaczęła się rewolucja. Po prostu rewolucja. Becquerel wtedy się zawstydził strasznie, wrócił do swoich badań, sprawdził, że rzeczywiście się pomylił straszliwie w tym i owym, odwołał to wszystko, na szczęście był na tyle uczciwy, że odwołał, opublikował pracę, w której odwołał to wszystko, co dwa lata wcześniej namotał, no i potem próbował jeszcze nadrobić czas jeszcze tam, ale mu się to już nie udawało, zresztą też opublikował parę bardzo błędnych wyników później, także jak powiedziałem na początku, to nie był uczony tego kalibru, co Maria Skłodowska-Curie.
Dodam tylko, że więcej na temat Marii Skłodowskiej-Curie i obchodach 150. rocznicy jej urodzin możecie przeczytać m.in. na stronach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wejdźcie w wolnej chwili na www.fuf.edu.pl. Do naszej rozmowy powrócimy już za chwilę. Porozmawiamy m.in. o roli Marii Skłodowskiej-Curie w męskim zazwyczaj świecie nauki. Tu Radio Campus. Rozmawialiśmy kilka minut temu o fenomenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. Będziemy też mówić o tym, jak wyglądała jej współpraca z małżonkiem Piotrem Curie. O tym wszystkim rozmawiamy z profesorem Andrzejem Kajetanem Wróblewskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. A rozmawia Maciek Kwiek.
Jak dawała sobie radę Maria Skłodowska-Curie w świecie pełnym naukowców, ale mężczyzn?
Ja myślę, że ona została zaakceptowana bardzo szybko ze względu na ogromną wagę swojego odkrycia, bo wszyscy wiedzieli o tym, jej małżonek Piotr Curie, który nie był wtedy bardzo wybitnym uczonym jeszcze, był oczywiście profesorem, ale nie był bardzo wybitnym uczonym. On zawsze podkreślał to, że ten pierwszy impuls do badań i cała procedura badawcza, to było dzieło Marii Skłodowskiej-Curie, czyli jego małżonki. To w końcu przez jakieś kilka miesięcy przebiło się do świadomości mężczyzn, jak pan powiedział, świata męskiego. Uznano, że istotnie jest to wybitna uczona, chociaż nie mężczyzna, tylko kobieta. I później już poszło łatwo, bo była zapraszana na różne wykłady już w 1900 roku, czyli dwa lata po odkryciu polonu, występowała na takim międzynarodowym kongresie fizyków w Paryżu, była zapraszana potem do Anglii, no, otrzymała Nagrodę Nobla i w tym samym roku, kiedy otrzymała Nagrodę Nobla, w 1903 zrobiła pracę doktorską, zrobiła doktorat, więc doktorat zrobiła jednocześnie z Nagrodą Nobla, co się nieczęsto zdarza.
A jak wyglądała współpraca Marii Skłodowskiej-Curie z jej mężem?
No, myślę, że to była stuprocentowa jedność. To się mówi, oboje podkreślali to zawsze i żadne z nich nigdy najmniejszym słowem nie wypowiedziało, że jedno z nich było lepsze od drugiego. Mało tego, podkreślane to było, że to jest wspólne dzieło, że zawsze wspólne z jednym wyjątkiem, to było podkreślone. Mianowicie, że ten pierwszy impuls, to stwierdzenie, prawda, że są te takie minerały, które zawierają, dają więcej promienia niż samuran, że to jest opublikowane przez Marię Skłodowską-Curie solo, bo tak rzeczywiście było. Ta praca została opublikowana pod jej nazwiskiem wyłącznie.
A wyjątkowość Marii Skłodowskiej-Curie była jedną z pierwszych kobiet z prawem jazdy.
No tak, to było pewnie w pewnym sensie narzucone przez wypadki polityczne, bo przecież wybuchła wojna światowa, wiadomo, było ciężkie warunki, oblężenie Paryża, front był bardzo bliski od Paryża, no ona próbowała, już czując się obywatelką Francji, próbowała jakoś swój wkład także dać do tej obrony, wymyśliła całą tą służbę radiologiczną, przekonała społeczeństwo francuskie, żeby sfinansowało zakup samochodów, w których były takie przenośne aparaty do tych badań radiologicznych dla rannych żołnierzy. Ciężkie były warunki, bo żołnierze walczyli na froncie, ginęli na froncie w bezsensownych zresztą sposób, bo ta pierwsza wojna światowa toczyła się w okopach jakoś bez sensu. To ona uznała, że musi się sama w to włączyć i ona i jej starsza córka Irena, prawda, razem też prowadziły te samochody i jeździły. Myślę, że gdyby nie było pierwszej wojny światowej, to ona by nie chciała tak jakoś sama dla siebie zacząć prowadzić samochód.
A jakie miała talenty Maria Skłodowska-Curie poza naukowe? Przejawiała między innymi talent plastyczny.
No, o tym ja stosunkowo niewiele wiem, ale oczywiście miała. No, każdy człowiek ma jakieś ukryte talenty. Wiem, że pisała bardzo ładnie, nie tylko na tematy ściśle naukowe, ale także związane z nauką, prawda, ze społeczeństwem i tak dalej. Wiele takich esejów jej jest znanych. Była oczywiście działaczką w pewnym sensie społeczną, działała w takich agendach ówczesnej Ligi Narodów, współpracy intelektualnej i tak dalej, i tak dalej. Jak sądzę, głównie w tym się wyżywała, a jeżeli miała jakieś inne upodobania, to robiła to już zupełnie prywatnie i w pewnym sensie w ukryciu, bo jakoś nie było o tym głośno za jej życia.
Mówił profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał Maciek Kwiek. Na stronie www.fuw.edu.pl już niebawem ta rozmowa w całości do odsłuchania, a przy okazji z profesorem Andrzejem Kajetanem Wróblewskim będzie się można spotkać również w audycji Jestem z UW. To cykl audycji, które poświęcamy absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o ich studiach i o ich wspomnieniach związanych z Uniwersytetem Warszawskim. To wszystko. Teraz zostańcie na 97.1 FM. Już za kilka minut audycja. Normalnie o tej porze.